Ekonomizer.
Dobry wieczór, Łukasz Kraśmierczak. Gościem dzisiejszego Ekonomizera jest profesor Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej, zarazem pracownik Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witam serdecznie, panie profesorze.
Witam państwa, dobry wieczór.
Chciałbym wykorzystać obecność naszego gościa i grać na kilku fortepianach ekonomicznych, porozmawiać zarówno o działalności Rady Polityki Pieniężnej, jak i ogólnie o trendach, wyzwaniach współczesnej ekonomii, szczególnie w polskiej gospodarce, a z tego, co wiem, to akurat pan, panie profesorze, jest znany z własnego i oryginalnego spojrzenia na kwestie gospodarcze.
No, można tak powiedzieć, staram się łączyć aspekty teoretyczne z praktycznymi. No i tu właśnie staram się, będąc jako wykładowca uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i jednocześnie też, ponieważ zajmuję się tematyką rynku kapitałowego, a teraz mam zaszczyt być w Radzie Polityki Pieniężnej, co traktuję jako wielki zaszczyt i też zobowiązanie, jako pewną taką misję do spełnienia. Staram się właśnie te aspekty i naukowe, i te praktyczne ze sobą jakby łączyć.
Panie profesorze, rzeczywiście to, co pan powiedział o tym, Rada Polityki Pieniężnej, to jest wyzwanie, ale to też jest bardzo ważny organ Narodowego Banku Polskiego, o którym mam wrażenie, że wielu Polaków tak naprawdę mało wie. Kojarzy im się pewnie co najwyżej z jakimiś komunikatami na temat wysokości stóp procentowych, ale to nie jest całość działania Rady Polityki Pieniężnej. Możemy troszeczkę definicyjnie i systemowo, bo ona jest jakąś, RPP jest częścią pewnego systemu polityki pieniężnej przede wszystkim naszego państwa. Kilka słów na ten temat.
Możemy powiedzieć tak, że Narodowy Bank Polski jest bardzo ważną instytucją publiczną obok rządu. Rząd prowadzi politykę fiskalną, politykę budżetową. Natomiast Narodowy Bank Polski prowadzi drugi człon jakby takiej polityki gospodarczej państwa, jaką jest polityka pieniężna. I tutaj w tym ciele, którym działam, to jest jeden z organów, to jest Rada Polityki Pieniężnej, która zajmuje się polityką pieniężną, znaczy głównie to tak każdy może ze słuchaczy, to może polityka pieniężna to tak może brzmi trochę zagadkowo, natomiast myślę, że można powiedzieć, że przede wszystkim chodzi o kształtowanie stóp procentowych, tych oficjalnych, mówimy oficjalne stopy procentowe, i bank centralny ustala te stopy procentowe i później rynek finansowy, zwłaszcza rynek bankowy, banki, te, które, w których mamy swoje oszczędności, depozyty, z których bierzemy kredyty, ustalają oprocentowanie właśnie depozytów, kredytów, czyli to, co robi Rada Polityki Pieniężnej, ma wpływ właściwie dla każdego z nas.
Można powiedzieć, że to taka operacja na żywym pieniądzu.
Tak, i to jeszcze można tak powiedzieć, że Rada Polityki Pieniężnej kształtuje warunki, na jakich tutaj rynek finansowy, rynek bankowy funkcjonuje. Też ważne jest w ogóle sam pieniądz. Narodowy Bank Polski ma pewną taką misję stabilizacji pieniądza, czyli jego siły nabywczej. Wiadomo, że i dla ludzi bardziej majętnych, i dla ludzi mniej majętnych, dla Polaków jest ważne to, żeby pieniądz spełniał swoje funkcje takie gospodarcze. To znaczy, żeby siła nabywcza pieniądza była dosyć stabilna. I dlatego Bank Centralny, a w szczególności Rada Polityki Pieniężnej, dba właśnie o procesy inflacyjne, stabilizuje ogólny poziom cen, mówimy inflacja, czyli ogólny poziom cen. Wiadomo, że ten ogólny poziom cen jest wypadkową różnych cen. Wiadomo, że to jest pewien koszyk, bada się pewien koszyk dóbr i usług, które są takie najważniejsze dla takiego przeciętnego konsumenta Polaka.
No właśnie, jak proceduje Rada Polityki Pieniężnej? Po pierwsze, jak często się spotykacie? Po drugie, jakie wskaźniki bierzecie pod uwagę? Bo pewnie ludzie dość mylnie myślą, że to jest jakieś spotkanie tajnej loży, która gdzieś tu decyduje o losach świata. Tak naprawdę to są prace na bardzo konkretnych, twardych danych ekonomicznych, nie tylko ekonomicznych, również statystycznych zapewne.
Tak, no Rada Polityki Pieniężnej spotyka się dwa razy na miesiąc. Jedno jest decyzyjne, tak, jedno jest takie spotkanie decyzyjne i wtedy, tak jak powiedziałem, tutaj decydujemy o tych stopach procentowych i właśnie to jest najważniejsza taka nasza kompetencja, nasze zadanie publiczne. drugie jest spotkanie w miesiącu, to dyskutujemy na inne tematy już takie niedecyzyjne, związane właśnie z czynnikami makroekonomicznymi i to, jak pan redaktor zauważył, bierzemy właśnie pod uwagę różne dane makroekonomiczne, różne czynniki, które są pomocne przy tych podejmowanych decyzjach. I tutaj można powiedzieć, że bierzemy no, tą inflację, co tutaj powiedziałem wcześniej, ale też bierzemy też pod uwagę sferę realną, czyli jakie są tendencje realnego tempa PKB. No teraz właśnie też mieliśmy nawet dzisiaj pewne odczyty dosyć pozytywne naszego PKB. No GUS podał dosyć dobre dane odnośnie czwartego kwartału ubiegłego roku, że jest spodziewanie dobre, są odczyty, że to PKB
oczywiście rośnie. To są te dane statystyczne, o których
tak,
mówimy.
Też oczywiście inne dane dotyczące konsumpcji, ale też również patrzymy na, tak jak mówiłem wcześniej, na rynek finansowy, na sytuację, tak, sytuację finansową banków, ale też ja osobiście też, wiadomo, że to jest rada, składa się z 10 osób i każdy z nas no, może mieć też inne poglądy na gospodarkę, natomiast to, co jest, co zauważyłem, że panuje tutaj taki duch dużego takiej współpracy, żeby właśnie wspierać polską gospodarkę, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem, jest to właśnie ta pewne takie zobowiązanie, pewna misja publiczna, zadanie, żeby wspierać, żeby budzić duże zaufanie naszych rodaków, Polek, Polaków, żeby właśnie Polacy mieli duże zaufanie, że mogą liczyć na bank centralny, jeżeli po prostu będzie tego wymagała sytuacja w gospodarce, to bank centralny będzie wspierał i będzie stabilizował właśnie procesy związane z pieniądzem, jak i też stymulował gospodarkę.
Czy to są tylko dane wewnętrzne, na które zwracacie uwagę, czy również także wskaźniki na świecie, czy tendencje światowe, czy wydarzenia, które wpływają na światową gospodarkę?
Bierzemy pod uwagę z tych czynników makroekonomicznych, bierzemy również nie tylko te krajowe czynniki, krajowe procesy inflacyjne, czy właśnie sytuacje na krajowym rynku finansowym i krajowej gospodarce, ale również oczywiście bierzemy pod uwagę sytuację w innych krajach świata, w szczególności chodzi o kraje Unii Europejskiej, ale też oczywiście te główne kraje, jest taki podział krajów na kraje bogate, to są kraje dojrzałe, jak to się określa w terminologii, i druga grupa krajów to są tak zwane kraje wschodzące, czyli takie mniej bogate, mniej zasobne. I zarówno jedna grupa krajów, jak i druga grupa krajów i te dane z tych makroekonomiczne z tych dwóch grup są bardzo ważne, bo my jako Polska, mimo że jesteśmy w Unii Europejskiej, wiadomo, że Unia Europejska bardziej, tam są dominujące kraje bogate. Natomiast wiadomo, że jako kraj, no nie jesteśmy tak bogatym krajem jak Niemcy czy Francja, a i raczej należymy do tych krajów wschodzących. Więc dlatego dla nas dane gospodarcze z tych krajów wschodzących są bardzo ważne. Też te dane makroekonomiczne, jakie procesy inflacyjne są w tych krajach, bo tutaj są, no, są pewne powiązania między krajami. Szczególnie tutaj nasz kraj ma powiązania właśnie eksportowo-importowe z wieloma krajami. Oczywiście w większości z krajami Unii Europejskiej, ale nie tylko. Na przykład kwestia teraz ostatnio, to co nas bardzo przykuwało naszą uwagę, to jest kwestia Brexitu. Bo to wiadomo,
która
że
siłą rzeczy musi wywierać wpływ.
Czyli także dane makroekonomiczne analizowaliśmy z Wielkiej Brytanii, tak?
Panie profesorze, jakim rodzajem instytucji, jak bardzo potrzebnym w tym prognozowaniu jest Instytut Ekonomiczny NBP, bo jest takie ciało, o którym już zupełnie nikt nie wie tak naprawdę, oprócz specjalistów.
Tak, no to właśnie to ciało, tak jak powiedziałem na tym drugim spotkaniu w ciągu miesiąca, my zazwyczaj mamy takie spotkania właśnie już z naszymi analitykami, czyli z ludźmi, którzy przygotowują nam pewne dane makroekonomiczne, czy szeroko pojęte dane gospodarcze i wtedy tam dyskutujemy o tych danych, o swoich jakby typach, swoich poglądach na gospodarkę. Instytut Ekonomiczny właśnie bardziej taką analityczną pracę prowadzi i rzeczywiście szczegółowe jakieś analizy dla nas przygotowuje, bo możemy prosić też Instytut Ekonomiczny, żeby przygotował jakąś ekspertyzę gospodarczą, jakieś kwestie, które nas szczególnie interesują i szczególnie przydatne dla naszych procesów decyzyjnych. I to właśnie Instytut Ekonomiczny tutaj bardzo dobrą też pracę wykonuje. Zresztą też nie wiem, czy tutaj państwo zwróciliście uwagę, bo jakbyśmy weszli tam na stronę internetową Narodowego Banku Polskiego, to od czasu do czasu właśnie przedstawiciele Instytutu Ekonomicznego występują. Na przykład są dane dotyczące projekcji, tak jak ostatnio, projekcji inflacji, czy PKB w naszym kraju, czy jakieś inne dane, na przykład rynku pracy. To zazwyczaj właśnie ci ekonomiści z Instytutu Ekonomicznego występują na konferencji prasowej i wtedy tam można zadawać im pytania, wyjaśniają pewne dane makroekonomiczne, które są oficjalnie publikowane przez Narodowy Bank Polski.
Panie profesorze, bank centralny dysponuje różnego rodzaju instrumentami. Są to instrumenty tak zwane standardowe, niestandardowe, takie podobno na Węgrzech są w tej chwili stosowane. To. Myślę, że skupmy się na tym najważniejszym i głównym narzędziu, jakim jest instrumenty w postaci stóp procentowych, regulacja tych stóp. I mam propozycję, żebyśmy porozmawiali o tym, jak działa obniżanie, podwyższanie stóp procentowych na konkretnych przykładach. Trochę mikro, czyli na przykład dla pojedynczego konsumenta, czy gospodarstwa, które jest takim konsumentem zbiorczym, na przykład, który ma kredyt. I w skali makro, jaki ma to wpływ na przykład na bodźcowanie gospodarki, w którą stronę to idzie. Załóżmy najpierw wariant z obniżeniem stóp procentowych w skali mikro i makro. Bardzo bym prosił o przykład.
Nie wchodząc tutaj w szczegóły i tak, żeby to tak może tutaj naszym słuchaczom nie, jakby to się ktoś mnie zagmatwać tematu, można to tak podzielić tą politykę na takie dwa typy, bym to określił. Polityka taniego pieniądza i polityka takiego dosyć trudniejszego pieniądza, czy droższego pieniądza, jak to się określa. Tani pieniądz polega na tym, że stara się bank centralny bardziej obniżać stopy procentowe, czy utrzymuje stosunkowo niskie stopy procentowe, właśnie wtedy, żeby pobudzać przedsiębiorców, zwłaszcza małe, średnie firmy, do tego, żeby bardziej zwiększały swoją aktywność gospodarczą.
Żeby mogą brać kredyty wtedy, tak jest, bo są niskoprocentowane.
To znaczy, oczywiście niżej. Bank centralny robi to w sposób pośredni, nie może, może tylko poprzez te obniżki stóp procentowych, może skłaniać banki komercyjne.
Ale one się z reguły stosują mniej więcej
do tych. Które wtedy starają się dostosować do tych oficjalnych stóp i obniżają właśnie te kredyty dla tych przedsiębiorców małych, średnich, czy też dużych i wtedy jest szansa, że właśnie jak jest ta polityka taniego pieniądza, to wtedy jest jakby, że te firmy mają większe szanse, żeby się rozwijać, żeby również prowadzić jakieś inwestycje. No właśnie w tej chwili mamy taką sytuację, że generalnie chcemy, żeby, bo te inwestycje w naszym kraju troszeczkę mało są dynamiczne, za ten poprzedni rok jednak jest sytuacja daleka od doskonałości i chcemy, żeby te inwestycje przyspieszyły. Zresztą to jest troska nie tylko naszego banku centralnego, ale też jest troska przede wszystkim rządu. Także tutaj teraz może tak, kończąc ten wątek polityki tego trudnego pieniądza, tego drugiego pieniądza, to jest wtedy sytuacja taka, kiedy bank centralny widzi, że procesy inflacyjne bardzo mogą przyspieszać i wtedy właśnie chce jakby tych przedsiębiorców jakby skłonić, żeby niekoniecznie podnosili ceny swoich produktów, żeby troszeczkę tą aktywność przyhamowali. Znaczy, bo chodzi o to, że jak już jest gospodarka na bardzo szybkim tempie się rozwija, no to wtedy są te procesy inflacyjne. Wtedy jest to taki sztuczny wzrost, by się okazał, bo wtedy jest tendencja, że przedsiębiorcy podnoszą ceny, czyli oni nie wytwarzają dodatkowych produktów, nie ma tej wartości dodanej wtedy, tylko jest to taki pusty wzrost cen i tak samo są naciski płacowe i właśnie to też koszty rosną wtedy i to jest, też może to się okazać później, gospodarka może dostać do pewnej zadyszki i potem jest problem, są jeszcze trudniejsze problemy z dostosowaniem tego i trzeba i pewne koszty społeczne wtedy ponosić, żeby gasić te presje inflacyjne. Więc staramy się tak prowadzić politykę monetarną, żeby ten wzrost gospodarczy był zrównoważony. No i oczywiście tutaj przechodząc do aspektu makro, właściwie ten aspekt mikro się wiąże też z aspektem makro, ponieważ nasz bank centralny, tak jak rząd, prowadzi pewną część polityki gospodarczej tej państwa, byśmy powiedzieli. I staramy się dopasować, czy tak samo rząd stara się dopasować swoje instrumenty, te obie polityki, żeby to były polityki, które wspierają polską gospodarkę. Bo cel jest wspólny. I bank centralny, i rząd powinien wspierać... oczywiście przy zachowaniu pewnej niezależności, odrębności organizacyjnej, podmiotowej. Natomiast tak naprawdę, jak to zawsze powtarzam, jesteśmy przede wszystkim celem jest dobro Polski, polskiej gospodarki. I tak po prostu powinniśmy kierować tą polityką, i jedną, i drugą, żeby wspierać tą polską gospodarkę.
Panie profesorze, mam taki smaczny cytacik z pana, gdzieś zdaje się, czy to był wywiad dla Polskiej Agencji Prasowej, nie wiem. W każdym razie prosiłbym o rozwinięcie tego terminu. Cytuję: myślenie o redukcji stóp procentowych lubię porównywać do utrzymywania miecza w pochwie, który w razie potrzeby powinien być wyjęty, aby dokonać nim odpowiednich działań. Dlaczego ten miecz powinien częściej być w pochwie? Dlaczego jednak to nie jest, na co dzień nie chodzi się z mieczem obnażonym? Podobnie się robi, jak rozumiem, z redukcją stóp procentowych, raczej nie zbyt często.
To znaczy, tu jest bardzo ważne są też oczekiwania. To znaczy, w ostatnich latach banki centralne, i nie tylko nasz bank centralny, prowadzi pewne takie działania, pewne badania dotyczące kanału oczekiwań, kanału oddziaływań ze strony banku centralnego. Często banki centralne zapowiadają, co chcą zrobić w przyszłości, i często takie zapowiedzi wywołują pewne efekty w gospodarce. Chodzi po prostu, żeby bank centralny chce przygotować uczestników życia gospodarczego, konsumentów, przedsiębiorców, kredytobiorców, deponentów do pewnych działań. I czasami się tak właśnie używa. Tutaj chodziło mi głównie o to, w tej wypowiedzi, słusznie pan redaktor powiedział, że to była właśnie wypowiedź dla PAP-u, i to była taka sytuacja, że rozważaliśmy wtedy, bo ponieważ w 2016 roku jednak ten wzrost zwolnił. Był i ten, niepokoiły nas zwolnienie, stagnacja właśnie, tak jak już tutaj wcześniej wskazywałem, w zakresie inwestycji, że inwestycje jednak miały dynamikę ujemną w tych poprzednich kwartałach, wcześniejszych kwartałach 2016 roku, i zaczęliśmy się zastanawiać, czy aby tutaj nie bardziej złagodzić polityki monetarnej. Ja użyłem takiego określenia, że no mamy narzędzia, które możemy w każdej chwili wykorzystać. I tak jak chciałem to tak jakby poprzez te oddziaływania, poprzez ten kanał oddziaływań, zwłaszcza dać wyraz, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, że czy przedsiębiorcy, czy właśnie no podmioty gospodarcze w naszym kraju, że bank centralny jest gotów do wsparcia gospodarki, gdyby się okazało, że gospodarka się będzie dalej, będzie stagnacja się utrzymywać, i to wtedy oczywiście te inwestycje będą dalej się utrzymywać na takim, ta dynamika na tym ujemnym poziomie, to bank centralny jest gotów nawet jeszcze bardziej złagodzić politykę monetarną. Dlatego tak właśnie tutaj użyłem tego określenia.
Panie profesorze, kończąc temat Rady Polityki Pieniężnej, chciałbym zapytać o to, o stopy procentowe na tle innych państw, bo mówi się, że nasze są relatywnie wysokie w porównaniu na przykład z Węgrami, Czechami, czyli też tymi krajami wzrostu, czyli dopiero wzrastającymi, bardziej może to jest precyzyjne określenie, o których pan wspominał.
To jest właśnie ten problem, że te stopy procentowe, one są bardzo niskie w tych krajach, które, jest taki termin, jest taki, właśnie tak jak tutaj pan redaktor zauważył, że są pewne stopy i narzędzia tak zwane te standardowe, i są takie dodatkowe, jakby nie nadzwyczajne. I banki centralne raczej z tych drugich to korzystają właśnie w takich tak zwyczajnych okolicznościach. I akurat to, co pan redaktor tutaj zauważył, że właśnie w tych krajach, gdzie bardzo niskie są stopy procentowe, to właśnie już te banki centralne korzystają z tych nadzwyczajnych. To znaczy, tu chodzi, żeby nie wchodząc tak w szczegóły, żeby nie może nie powodować tutaj u słuchaczy takiego trochę zamętu, to chodzi o coś takiego, że jak stopy procentowe spadają do poziomu 0%, tak, kiedy, czy nawet są ujemne, jak w Szwajcarii, czy w niektórych krajach skandynawskich, to wtedy no stopa procentowa za bardzo już takim narzędziem dobrym stymulowania gospodarki niestety nie jest. I trzeba szukać nowych instrumentów. Ale szukanie tych nowych instrumentów jest trochę ryzykowne, bo bank centralny wchodzi na nieznane wody, na nieznane tereny, bo tutaj właśnie się toczy dyskusja, są różne się ścierają poglądy, czy to są dobre instrumenty, czy tutaj jest zasadność używania takich niestandardowych. Natomiast my mamy pewien komfort, co zawsze powtarzamy w swoich wypowiedziach, w swoich komunikatach, że na razie nasze stopy procentowe, my właściwie nie mamy na razie potrzeby używania tych nadzwyczajnych.
Ale jest ta głębia, w razie czego do...
Tak, bo mamy jeszcze ten tutaj...
Kierowania suwakiem.
Tak, mamy tą stopę procentową podstawową 1,5%, i tutaj możemy jeszcze mamy dużo możliwości jeszcze tymi standardowymi działaniami wspierać gospodarkę, czy stymulować i reagować na różne bodźce z gospodarki.
To jeszcze jednak pośrednio troszeczkę zostanę przy tej kwestii. Znalazłem jeszcze jeden cytat, gdzieś mi umknął w notatkach, również pańska wypowiedź dotycząca tego, że z pańskich pewnych obserwacji długookresowego wzrostu gospodarczego można zauważyć, że temu wzrostowi towarzyszyła zazwyczaj jednak pewna umiarkowana inflacja. Czy pan to podtrzymuje i dlaczego tak właśnie jest? Bo to nie jest słowo, które najlepiej jest pewnie po wielkim kryzysie jeszcze z lat XX wieku, najlepiej widzianej w Polsce, prawda? Bardzo szczególnie takim, który zapadł w tkance historycznej, społecznej. Myślimy o tych walizkach z pieniędzmi, prawda, tym wszystkim, co... I raczej nam się bardzo źle kojarzy, raczej słowo z gatunku czarnego luda.
To znaczy, można powiedzieć tak, że tak jak tutaj na początku mówiliśmy, zaraz na początku naszej audycji, że właściwie bank centralny ma dylemat między stabilizacją cen, a wspieraniem gospodarki. Musi wyważyć to, co jest tak w praktyce, to jest, banki stosują tak zwany bezpośredni cel inflacyjny, czyli wyznaczają sobie pewien punkt, czy przedział inflacji, do którego starają się tak prowadzić politykę, żeby dążyć, żeby w tym kanale, w tym przedziale inflacji, żeby ta inflacja faktyczna, bieżąca, żeby ona się tam zmieściła. U nas to jest mniej więcej 2,5%, to jest ten podstawowy poziom cen i są odchylenia. Możliwość jest, dopuszczamy elastyczność odchylenia do góry plus 1% i w dół minus 1%, czyli jest między 1,5% a 3,5%, to jest taki kanał, a cel podstawowy jest 2,5%. I chodzi o to tutaj, jak się też wypowiedziałem, jak pan dyrektor zauważył, że my właściwie mamy cały czas też komfortową sytuację, gdzie w dalszym ciągu ta inflacja jest pod kontrolą, bo ona jest, przecież w tamtym roku mieliśmy nawet do czynienia z deflacją.
Z deflacją, właśnie.
Natomiast, jak mówiłem, umiarkowana inflacja, to chodzi mi o taką właśnie inflację, która jest pod kontrolą, tak, w tym kanale, że ona się zmieści w tym kanale i nawet jak ona tam się trochę powiększy, bo przy dużym wzroście, znaczy przy szybszym tempie wzrostu gospodarczego, zawsze jest jakby taki bodziec dla firm. To, że ceny rosną, to jest bodziec dla firm, dla konsumentów, dla pracowników, że oni mają szansę, żeby wydajniej pracować, a firmy mają szansę, żeby zwiększać wyniki finansowe, bo wtedy ich nakręca, jak ceny rosną, to się jakby opłaca dalej zwiększać zatrudnienie, zwiększać moce produkcyjne, czy zwiększać w ogóle produkcję, czy aktywność, aktywność gospodarczą. No i to jest taki bodziec, ale oczywiście do pewnego poziomu. Jeżeli inflacja by przekroczyła jakiś poziom, dajmy na te 5% w naszych warunkach, załóżmy 5%,
pieniądz przestaje być
tak,
twardy.
No to wtedy niestety mogą się pojawić właśnie te kwestie, które tu mówiliśmy, że dostałaby gospodarka zadyszki.
Panie profesorze, w takim razie drugi temat. Powiedziałem, że chcemy na kilku fortepianach dzisiaj grać. Jest pan autorem takiego dobrego, wpadającego w ucho bonmotu dotyczącego ptactwa w gospodarce. Mówi pan, że o ile znana jest teoria jastrzębi, gołębi, głównie w polityce właśnie monetarnej, to pan uważa, że tak naprawdę polskiej gospodarce najbardziej potrzebne są orły.
Tak, znaczy to jest takie porównanie, czy takie wprowadzenie, takie, że chciałem po prostu, żeby zaistniał taki w dyskusjach tutaj o polityce monetarnej w życiu publicznym, żeby pojawia się właśnie takie pojęcie w żargonie finansowym bardziej to jest jastrząb, to jest zwolennik takiej bardziej polityki właśnie tego trudnego pieniądza, takiego drugiego pieniądza, a gołąb to jest zwolennik bardziej obniżania, czyli bardziej takiego taniego pieniądza. Natomiast orzeł to jest ktoś taki, kto jest zwolennikiem, wierzy w bank centralny, we własne narzędzia. Tutaj chodzi o to, że jest ta dyskusja wokół tego w Polsce od pewnego czasu, czy zlikwidować walutę narodową, wprowadzić euro i właściwie przenieść kompetencje decyzyjne z Warszawy do Frankfurtu nad Menem, bo tam jest właśnie Europejski Bank
Zwanego
Centralny.
Zwanego również Bankfurtem.
Tak. I tutaj chodzi o coś takiego, że ja chcę właśnie tutaj tak pokazać, ponieważ też byłem autorem takiego raportu, właśnie. Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro.
I już nie pytam, czy jest pan zwolennikiem, czy przeciwnikiem, bo
jestem zwolennikiem,
odpowiedział pan.
Tak, przede wszystkim utrzymania waluty narodowej i orzeł to jest taki ekonomista, który wierzy w polską gospodarkę, wierzy w polski bank centralny i uważa, że te kompetencje w zakresie polityki monetarnej powinny być w polskich rękach, żebyśmy ich nie przenosili na właśnie te w ręce zagraniczne, tylko żebyśmy w polskich rękach, bo ja po prostu wierzę, że są w Polsce ekonomiści, którzy, jak ktoś mówi, dadzą radę kierować polskim bankiem gospodarczym dla dobra polskiej gospodarki. Bo to jest pewne zobowiązanie właśnie.
No właśnie, powiedział pan też w jednej z rozmów, dosyć to jest wymowne, że być może wręcz posiadanie własnej polityki monetarnej, czyli w tym momencie własnej waluty, tak naprawdę wpływ na to, może być atutem doceniany także przez na przykład agencje ratingowe, które będą z tego powodu tą jakby ocenę danego kraju zawyżać, właśnie ze względu na to, że ma on możliwość elastycznego, szybkiego i płynnego reagowania na zagrożenia czy na wahnięcia hossę, bessę na rynkach światowych.
Tu można powiedzieć tak, że właśnie te kraje, które posiadają waluty narodowe, to szczególnie taki przykład często też podaje taki, gdzie można porównać dwa kraje, Irlandię na przykład, Islandię. To są kraje bogate, wiadomo. I Islandia ma własną walutę, koronę, a Irlandia zlikwidowała własną walutę.
Oba państwa były w kryzysie.
Były w kryzysie i co ciekawe, że w Islandii też był dosyć silny kryzys, tak. Ale Islandia szybko wyszła z tego kryzysu, właśnie dlatego, że poprzez to, że miała swoją walutę, to eksport islandzki, on się nie załamał, tam nie zwalniano, nie zbankrutowało tak dużo firm jak w Irlandii, gdzie Irlandia nie miała tego instrumentu w postaci własnego kursu walutowego, to znaczy własnej waluty i wtedy jak jest taka sytuacja, że jest kryzys, tak jak teraz na przykład Grecja przychodzi taki problem, to gdy jest własna waluta, to nawet poprzez relacje tej waluty z innymi walutami poprawia się sytuacja konkurencyjna dla tej krajowej gospodarki, dla krajowych eksporterów, bo on się troszeczkę ten kurs waluty... Tak, waluty się trochę osłabia. Oczywiście trzeba uważać, żeby on się za bardzo nie osłabił, bo wtedy się podważa zaufanie do takiego kraju, ale jeżeli ten kurs się lekko deprecjonuje w stosunku do... czy waluta się w stosunku do tych walut obcych zewnętrznych deprecjonuje, to jest to korzystne dla eksporterów. Szczególnie w tych krajach, gdzie jest duży eksport, udział eksportów w produkcie krajowym brutto. I tutaj... No, Grecy na przykład też mają właśnie ten dylemat, że te kłopoty pojawiły się wtedy, że wtedy, gdy ci eksporterzy greccy, oni zupełnie ta konkurencyjność tych firm greckich spadła, no i załamał się budżet, po prostu nie było dochodów i fiskus nie miał z czego ściągać tych podatków. Po prostu to załamało im finanse publiczne, załamały się i, no i mają kłopoty, tak jak dzisiaj też słyszymy, że też dzisiaj coś właśnie słyszałem, jak jechałem tutaj do studio w radio, to też w radio była zapowiedź, że znowu się w Grecji pojawia no tutaj strajki i znowu są naciski.
Przypomnijmy, Grecy są w strefie euro.
Tak, i właśnie Grecy są w strefie euro. To.
Panie profesorze, ale mimo wszystko to hasło o orłach nie dotyczy tylko polityki monetarnej, bo jest pan też, pan to przekłada szerzej, mówiąc o tym, że tak naprawdę podtrzymuje postulat, że więcej polskiej gospodarki w polskiej gospodarce.
Tak, znaczy to jest to, że przez lata mówiono, że kapitał nie ma narodowości.
Tak, bardzo słynne liberalne podejście.
Natomiast wiadomo, że w praktyce się to właśnie okazuje, że jednak to jest ważne, szczególnie w bankowości, kiedy właśnie mamy własne instytucje finansowe, własne banki, możemy łatwiej stymulować gospodarkę. I tutaj ostatni kryzys, tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy o tym kryzysie finansowym ostatnim, to też to pokazał ten kryzys, jak to było z naszymi tutaj bankami działającymi w naszym kraju. No głównie akcję kredytową obniżały drastycznie, hamowały właśnie kraje, które, banki, które są w rękach zagranicznych w Polsce. Natomiast te banki krajowe, i to głównie zasługa, duża zasługa banków spółdzielczych i banków, które są w naszych rękach, czy zwłaszcza PKO BP, To były banki, które właśnie nie hamowały tej akcji kredytowej. Czyli właśnie dzięki takim bankom, jeżeli posiadali te banki...
Można było po prostu iść i dostać kredyt na przykład na działalność gospodarczą.
Tak. I tutaj to jest bardzo ważne, że banki są tym krwiobiegiem gospodarki, czyli tak samo jak pieniądz jest krwiobiegiem gospodarki. Jest to ważne, w czyich rękach są te podmioty. Większa jest skłonność, tak samo jak na przykład jest duża część banków zagranicznych, no to przede wszystkim tu ważne jest, żeby te decyzje były podejmowane w kraju, czyli żeby miejsce tych decyzji kluczowych było właśnie te...
Podobnie pewnie jak z wielkimi firmami, które tam, gdzie mają centrale, tam jest też pewnie ich oś działania i punkt myślenia, widzenia, podejmowania decyzji.
Tak, i wtedy właśnie te banki, które są zdominowane przez kapitał zagraniczny, one przede wszystkim myślą w interesie swoich bardziej krajów, skąd pochodzą. Natomiast niekoniecznie są zainteresowane, nie mają koniecznie takich podobnych celów, jak nasze podmioty gospodarcze, czy właśnie nasze krajowe podmioty.
Mam kolejny smaczny cytacik. Dzisiaj jestem dobrze w cytaty wyposażony. Z chińskiego ekonomisty, autora książki Wojna o pieniądz, Song Hongbing, jeśli dobrze przeczytałem, który mówi na pytanie, jak iść drogą azjatyckich tygrysów, jak mamy tę narodową gospodarkę pobudzać, odpowiada, powinniście budować polską narodową gospodarkę. Nie ma w historii przykładu, żeby państwo zbudowało swoją potęgę dzięki inwestycjom zagranicznym.
Tak, no to jest właśnie przykład tych tygrysów azjatyckich. No, szczególnie właśnie takich jak Korea Południowa, Tajwan, ale właśnie Chiny oczywiście od pewnego momentu też bardzo mocno postawiły na krajowy sektor bankowy. I właściwie jak popatrzymy na te kraje azjatyckie, to tam banków zagranicznych w systemach bankowych jest bardzo znikomy udział. Po parę procent, a w Chinach no to tam już jest poniżej, nawet tam jest jednocyfrowy udział. I to jest to, że właśnie te instytucje, te kraje stawiają głównie na, rozwijają się gospodarczo szybko przez krajowe systemy finansowe, krajowe systemy bankowe. Zresztą to też nawet badania pokazują, że szybszy wzrost gospodarczy, i to głównie chodzi bardziej o kraje te takie właśnie na dorobku, czyli te kraje wschodzące, tak jak mówiliśmy na początku, tak jak my, które, i to z badań właśnie wynika, że tam, gdzie jest większy udział krajowych podmiotów finansowych w systemach bankowych, w tych krajach, tych słabszych, tych takich bardziej schodzących, to tam ten szybszy wzrost, tam jest po prostu szybszy wzrost gospodarczy w długim okresie, aniżeli w tych krajach, w tych wschodzących, gdzie jest, dominuje przede wszystkim sektor zagraniczny.
Też dosyć ciekawy instrument, o którym czytałem, to na przykład, wiadomo, że Korea, Tajwan, Chiny to są też wielcy eksporterzy. I tam istnieją banki, które wspierają ten eksport. Exim banki, tak by można to nazwać. U nas brakuje chyba takiej instytucji, a zdaje się, że ten przykład moglibyśmy się wiele nauczyć, i chyba pan o tym też wspominał nieraz w niektórych swoich wypowiedziach.
Tak, no parę nawet zrobiłem artykułów poświęconych instytucji Exim Banku. Exim Bank to jest tak jak nazwa tego banku, eksport-importowy bank, ale tak naprawdę chodzi o eksportowy bank, to znaczy taki, który wspiera krajowych eksporterów poprzez udzielanie kredytów, ale też dawanie pewnych gwarancji i stwarzanie pewnego zaplecza takiego analitycznego dla tych krajowych eksporterów. I te banki się właśnie, Exim Banki, one się rozwijają właśnie w tych krajach azjatyckich, tam, które kraje są, jak to się mówi, zorientowane proeksportowe. Czyli eksport jest ważnym w ogóle elementem ich rozwoju gospodarczego i wzrostu gospodarczego. One stawiają po prostu na eksport i dlatego potrzebna jest im instytucja finansowa, która dba o interesy eksporterów. Ale co ciekawe, że nawet w niektórych krajach tutaj też europejskich, no Węgry też jest taki przykład, można podać, gdzie te Exim banki funkcjonują. Natomiast oczywiście w krajach nawet tych zachodnich, jak Niemcy czy Francja, może nie ma Exim banków, ale są inne instytucje wyspecjalizowane, które promują eksport, bankowe, jak w Niemczech na przykład, czy we Francji, bardziej ubezpieczeniowe, bardziej Francuzi stawiają na ubezpieczenia, ale de facto to są też bardzo podobne przedmiot działalności tych właśnie instytucji, tych niemieckich czy francuskich, bardzo zbieżne jest z przedmiotem działalności tych azjatyckich proeksportowych, tych Exim banków. Także też uważam, że w Polsce można sięgnąć po te instrumenty, chociaż generalnie bym powiedział tak, że nie upieram się, że akurat musielibyśmy powołać Exim Bank w Polsce, natomiast na pewno, bo tutaj duża jest znaczenie też programu Morawieckiego. Też
to miało być moje kolejne pytanie.
I gdzie tam są pewne narzędzia i pewne instytucje przewidziane do tego, żeby stymulować wzrost. Jest powołana właśnie agencja, która ma promować polski eksport, i też jest Polski Fundusz Rozwoju, który też tutaj bardzo dużo może pomóc. Do tej pory dużo robił też Bank Gospodarstwa Krajowego, czy też była taka korporacja ubezpieczeń kredytów eksportowych, chociaż oczywiście no, nie na taką skalę, jaką byśmy chcieli, tak? Bo zdecydowanie chcemy jeszcze mocniej jakby wspierać ten eksport. Jest szansa, jeżeli będzie program odpowiedzialnego rozwoju autorstwa premiera Morawieckiego będzie realizowany w praktyce, to myślę, że w niedługim czasie nasze firmy eksportowe też dostaną pewne wsparcie tutaj tych instytucji finansowych.
Żeby polskie firmy mogły działać, potrzebują także kapitału. I tu jest tak, z jednej strony jest pan, szczególnie zwraca uwagę na działania prokonsumenckie, znaczy konsumentów, czyli jest to słynne hasło swój do swego po swoich, bo to jeszcze przedwojenne, to jest jedna sprawa, ale druga rzecz, to jest na przykład, jesteśmy inwestorem, chcemy zainwestować pieniądze i na przykład pan mówi o funduszach właśnie proeksportowych. Też, to jest też przykład innych państw, to znaczy się wspiera się, czy inwestuje się w te firmy, które właśnie mają, coraz bardziej wchodzą na rynki innych państw jako te rozwojowe, najbardziej skutkujące największym zyskiem per saldo dla całej naszej gospodarki.
A czy tutaj ważne jest w tej koncepcji, tutaj pan redaktor dotknął, właśnie to jest koncepcja patriotyzmu gospodarczego, która mi jest bardzo bliska, również w obszarze rynku kapitałowego. Nie tylko mówi się dużo o repolonizacji banków, mówi się o promocji polskiej własności w sektorze finansowym, natomiast nie wolno też zapominać oczywiście o rynku kapitałowym. Tym bardziej, że w ostatnich latach mieliśmy troszeczkę taki zastój jakby na rynku kapitałowym i trzeba spróbować właśnie też rozwijać ten rynek kapitałowy, żeby poprzez rynek kapitałowy stwarzały się szanse rozwojowe dla polskich firm. Zwłaszcza tych mniejszych czy średnich. Po prostu chodzi o coś takiego, że żeby nasze firmy polskie miały możliwość pozyskiwania kapitałów przy prężnie działającym rynku kapitałowym. A z drugiej strony, tak jak pan redaktor powiedział, żeby konsumenci też mieli satysfakcję, bo wiadomo, że część jest to w ogóle możliwe, żeby nasze firmy mogły się rozwijać i pozyskiwać ten kapitał, również wtedy, kiedy konsumenci będą się bogacić i żeby się bogacić, no to muszą mieć satysfakcję z tych oszczędności, które tam lokują. Więc to jest taka koncepcja, żeby stworzyć pewne fundusze. Znaczy też uważam, że w przyszłości giełda papierów wartościowych w Warszawie, bo tutaj jest to giełda w polskich rękach, może stworzyć...
Dobrze, że w polskich,
tak, może stworzyć taki specjalny też rynek notowań dla polskich eksporterów.
Osobny.
Tak jak mamy na przykład WIG20, mamy też WIG Polski, jest taki indeks, czy są jakieś indeksy branżowe, a może być tak, na przykład taki WIG Polscy Eksporterzy i będzie on obejmował właśnie te spółki, będzie bardziej jeszcze konsumentom, inwestorom pokazywał, że warto inwestować właśnie w te polskie podmioty. I wtedy oczywiście, bo konsumenci chcą pomnażać swoje oszczędności, swoje aktywa finansowe. Oczywiście mają głównie w depozytach, tak jak w Polsce, bo jeszcze ta jakby idea inwestowania nie jest tak popularna, jak jest w krajach zachodnich. Natomiast moim zdaniem można tutaj dużo
też tacy zamówić.
Tak, z tym, że też może tak, jeżeli mogę, ponieważ tak zareklamować też tą działalność naukową, którą prowadzę, bo też na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od 3 lat prowadzę takie studium podyplomowe, gdzie między innymi o tym, co pan redaktor powiedział też o tych funduszach proeksportowych mówię na zajęciach, to jest Mistrzowie Rynków Finansowych, tak się nazywa to studium, Mistrzowie Rynków Finansowych.
To są ludzie, którzy chcą inwestować.
I to są ludzie właśnie, którzy chcą inwestować i uczymy właśnie inwestowania, jak sobie radzić na rynku kapitałowym. Przede wszystkim uczymy samodzielności myślenia. To są też osoby, które pracują w różnych, mogą pracować też w instytucjach finansowych, w bankach, w domach maklerskich i staramy się im pokazać właśnie ten rynek kapitałowy tak od strony takich osób, które osiągnęły ich sukces. Bo tam z jednej strony są to specjaliści tam, którzy wykładają na tym studium, są to osoby, które już osiągnęły duży sukces i przewodzą w różnych gremiach analitycznych w tych bankach, które tam reprezentują, ale są też indywidualni inwestorzy, którzy osiągnęli sukces jako samodzielni, niezależni inwestorzy czy traderzy i właśnie pokazujemy, jak oni przekazują te swoje doświadczenia. Jeżeli można też tutaj, no to powiem też może o swoich, tak, ponieważ nie tylko jestem naukowcem, tak, ale też przez wiele lat, zanim wszedłem do Rady Polityki Pieniężnej, byłem też aktywnym inwestorem. I najpierw na rynku akcji, a później też zajmowałem się, nie ukrywam, tradingiem na WIG20, czyli właśnie te instrumenty związane z indeksem WIG20. Tutaj bo są takie, się dokonuje takich transakcji.
Praktykiem również.
Tak, i staram się, nie ukrywam, że studium Mistrzowie Rynków Finansowych jest dla mnie bardzo takim ważnym, takim polem też aktywności naukowej.
I jak się domyślam, portfel jest polski.
Tak, to znaczy ten portfel, który miałby w tej chwili tak bardziej z aspektów takich etycznych, no po prostu wycofałem się z gry na rynku kapitałowym do momentu, kiedy będę zasiadał w Radzie. Tak, po prostu wolę tego nie podejmować. Natomiast oczywiście, jakby ktoś sobie chciał zobaczyć, jak to było w ostatnich latach, 2-3 latach, bo to można wejść na moją stronę internetową www.eryklon.pl i tam jest portfel, trzy portfele są, właśnie tych, które miałem. Jakie były osiągi, jakie były stopy zwrotu, jaki był, można porównać to z innymi indeksami, na przykład tam porównywałem do indeksu WIG20 czy SWIG80, także można sobie wyrobić zdanie, jak sobie gospodarowałem i zarządzałem tymi swoimi aktywami.
W tym takim najbardziej podstawowym, pigułkowatym zakresie powtórzymy to hasło, prawda? Kupujmy w polskich sklepach, tak, ponieważ ma to kolosalne znaczenie właśnie dla inwestowania, nawet tego naszego małego tych kilku groszy, prawda, w polską gospodarkę.
No właśnie to chciałem jeszcze powiedzieć, że jak prowadzę właśnie takie wykłady otwarte z patriotyzmu gospodarczego, tak się nazywa ten wykład, patriotyzm gospodarczy, i przeprowadziłem 7 wykładów w semestrze zimowym. Wykłady, ten cykl wykładów z patriotyzmu gospodarczego, proszę państwa, trwa, także zapraszam, jeżeli słuchacie, jeżeli mają czas.
Teraz w miesiącu.
Najbliższy jest 23 lutego, jest czwartek, godzina 18. Także tutaj też informacje są na stronach internetowych naszej uczelni. Tak, tam się pojawia, jak się wejdzie na stronę uczelni, to zazwyczaj w wydarzeniach jest właśnie ten bieżący wykład jest zapowiadany. Także też na Facebooku naszej katedry, Katedra Finansów Publicznych, jeżeli się wejdzie, to też tam staramy się propagować. I to właśnie tak, jak pan redaktor powiedział, pojawia się coraz więcej ten jakby idea patriotyzmu gospodarczego. Zauważyłem, że od pewnego czasu jest bardzo, bardzo taka nośna i coraz bardziej się to upowszechnia. I to jest bardzo dobry prognostyk, bo szczególnie właśnie ludzie młodzi też to się angażują. Też widzę, że przychodzą na wykłady nie tylko naukowcy, ale też i studenci, ale też przedsiębiorcy. Tutaj się pojawiają właśnie różne grupy, które się tym interesują i to jest bardzo ważne. Tutaj mam przy sobie, tak jak z panem redaktorem rozmawiałem jeszcze przed audycją, chciałbym też może, jeżeli wolno, zareklamować taką książkę, która właściwie mi pomogła, czy mnie zainspirowała do tych wykładów. Oczywiście koncepcja też była taka tych wykładów, że chciałem w pewien sposób uczcić zbliżającą się rocznicę stulecia niepodległości Polski, tak? Bo przecież za rok mamy okrągłą setną rocznicę odzyskania niepodległości po zaborach. I tutaj była taka książka poświęcona generałowej Jadwidze Zamojskiej. I tutaj to mam książkę przy sobie i to jest osoba niezwykle ważna dla, ma ogromne zasługi, może tak niedoceniana, czy może tak bardzo nieznana. Właśnie generałowa Jadwiga Zamojska była wychowawczynią narodu, jak to się mówi, jak ona właśnie też patriotyzm gospodarczy postrzegała, się tą miłość do ojczyzny na polu gospodarczym postrzegała bardzo tak, że właśnie przede wszystkim dbała o język, żebyśmy dbali o język swój, o swój przemysł, handel.
A zatem musimy sięgać do tych źródeł, ale także uwspółcześniać to,
tak, tak.
I używając nowoczesnych metod.
Tak, ta praca organiczna jest dalej, trzeba ją kontynuować tutaj, szczególnie w Wielkopolsce.
Profesor Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej i naukowiec z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się nisko, także w imieniu realizującego program Mariusza Siudy. Do usłyszenia w kolejnym Ekonomizerze.
Ekonomizer.